te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, w tą przedostatnią niedzielę roku kościelnego słowa Pisma Świętego są wyjęte z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, piąty rozdział, jeżeli ktoś ma ten tekst, sposób, żeby sobie go otworzyć w Biblii, to zachęcam. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, piąty rozdział. Będę czytał wybrane wiersze, teraz od pierwszego do drugiego, potem siódmy i następny. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Panie nasz Boże, chcemy i teraz stanąć przed Twoim świętym majestatem, abyś Ty przenikał nas swoim świętym słowem, aby Duch Twój Święty poruszał nasze serce, zarazem otwierał nas na to, co Ty chcesz do każdego z nas z osobna powiedzieć, aby przygotować nas na ten dzień, który przyjdzie, a jest nieunikniony, kiedy każdy sam na sam będzie musiał stanąć przed tronem, majestatem świętego Boga na sądzie, podczas tego trybunału, aby zdać sprawę ze swojego życia. Dlatego spraw, aby słowo nas z jednej strony osądzało, a z drugiej strony to słowo stało się źródłem zbawienia i życia wiecznego. Przez moją pokutę i upamiętanie, przez łaskę zbawienia, jaką chcę przyjąć w Jezusie Chrystusie, który żyje i króluje i który niechaj teraz w Duchu Świętym przechadza się, błogosławi i przemawia do każdego z nas. A wysłuchaj, gdy o to proszę, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, te ostatnie trzy niedziele roku kościelnego mają nakierować Twoje i moje myśli ku temu, że tutaj na ziemi jesteśmy tylko przechodniami, że nie mamy tutaj miejsca trwałego, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, nie jest nieśmiertelny, że może powiedzieć, mnie śmierć nie dotyczy, ja będę żyła wiecznie. Ja będę wiecznie młody, wiecznie silny, wiecznie pełen energii, zapału, sił. Do mnie należy świat, ja go zdobędę. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, z prochu powstał i kiedyś w proch się co? Cieleśnie obróci. A zarazem te niedziele przypominają o tym, że przyjdzie kiedyś stanąć właśnie przed majestatem najwyższego Boga i każdy z nas na sądzie zda relację ze swojego życia. I nie będzie już mógł wtedy cokolwiek zrzucić na swojego bliskiego, znajomego, kolegę, ale każdy sam na sam stanie przed Bogiem. Bo Pan Bóg nie przygotował nam ziemię jako miejsce, które jest tym celem, do którego zmierzamy, ale przygotował nam niebo, wieczność. Ale zarazem też musimy pamiętać o czymś takim, że w Słowie Bożym wyraźnie jest napisane, że jest też co? Piekło. Że możemy iść wąską albo szeroką drogą w naszym życiu. Ta szeroka zaprowadzi nas na zatracenie, do piekła. Tam, jak to tak obrazowo jest napisane, będzie płacz i zgrzytanie zębów. I to nie są bajki, ale to jest rzeczywistość. Ale zarazem jest alternatywa. Ta wąska droga. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ta droga, która prowadzi do życia wiecznego. I w dzisiejszym tekście, który jest ciekawy i bardzo bogaty, chciałbym zwrócić na dwie rzeczy uwagi. A mianowicie na ten pierwszy wers z tego naszego dzisiejszego fragmentu, gdzie jest napisane: wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, ale wieczny. Namiot naszego ziemskiego mieszkania. Moi drodzy, to jest pewna metafora określająca nasze ludzkie ciało, twoje i moje. Porównanie naszego ciała do namiotu, który w czasach, gdy apostoł Paweł pisał ten tekst, był czymś powszechnym. Bo musimy pamiętać, że większość ludzi wtedy w Izraelu była tymi, którzy zajmowali się choćby hodowlą owiec. Byli tak zwanymi nomadami, czyli przemieszczali się z miejsca na miejsce wraz ze swoimi stadami i nie mieli swoich stałych domów, zamieszkania, wymurowanych czy z cegły, czy z gliny, czy z kamienia, z czegokolwiek. Oni żyli w namiotach. W zależności, gdzie były w danym momencie pola urodzajne, gdzie można było wypasać owce, kozy, wielbłądy, czy też osły, czy jakiekolwiek inne bydło, tam wtedy byli, gdy kończyła się, że tak powiem, szansa na wypasienie tych zwierząt dalej, przenosili się w kolejne miejsce. I to dla Izraelity było czymś oczywistym, normalnym. Taki tryb zresztą życia po dzień dzisiejszy na Bliskim Wschodzie jest czymś, co możemy spotkać. Będąc w Izraelu widziałem kilka razy właśnie takich starych nomadów, którzy może już bardziej nowocześnie żyją, ale wciąż w namiotach, bo mają komórki przynajmniej, tak? I mogą jakoś się komunikować. Mają już może lepsze paleniska, żeby sobie przygotować posiłek, ale wciąż mieszkają w namiocie. A zarazem chcę wam przypomnieć, jaki był zawód apostoła Pawła. Na czym on się najlepiej znał? Co on robił? Szył namioty. Więc miał też pojęcie, że taki namiot, który jest zrobiony z jakiegoś prezentu, z jakiegoś materiału, nie jest jakby w całości jakąś pewną, trwałą konstrukcją. Że pod wpływem wiatru, deszczu, też i sama tkanina, sam materiał może się rozerwać, może być potargany, może skruszeć i nic z niego nie zostało. Pamiętacie, jak na tygodniu ewangelizacyjnym były zbierane na przykład ofiary na to, żeby wymienić dach, jakby tą tylko część naszego wielkiego namiotu, bo pod wpływem właśnie wilgoci, wiatrów, deszczu, słońca ten brezent, ta góra już była jak sito i trzeba było z jednej strony impregnować, a zarazem niestety pewne fragmenty już trzeba było wymienić. Jaki to jest obraz? Obraz tego, że twoje i moje ciało jest czymś kruchym, czymś niestabilnym, czymś porównane właśnie do namiotu, który jest niepewny, narażony na zniszczenie, że łatwo dokonać jego degradacji. Może sami degradujemy też swoje własne ciało, nadużywając alkohol. Współcześni młodzi ludzie, dopalacze, narkotyki. Może w różny inny sposób też niszczymy to ciało, nie tylko poprzez to, że się starzejemy, że ubywa nam sił, że nasze komórki każdego dnia niestety zamierają. Jak nawet naukowcy, wiecie, to obliczyli, a w Biblii to już jest dawno napisane, maksymalny czas życia poszczególnych komórek naszego ciała to jest 120 lat. Nie jesteście nieśmiertelni. Choćbyśmy tutaj stosowali najlepsze ćwiczenia, treningi, diety, spa, gdybyśmy wylali na siebie nawet tony kosmetyków, dbajmy oczywiście o swoją tężyznę fizyczną, dbajmy o swoje zdrowie, korzystajmy, dbajmy też o swoją higienę, ale nie sprawi to, droga siostro, drogi bracie, że będziesz coraz młodsza, silniejszy, sprawniejszy. Jak ktoś ma w tym jeszcze wątpliwości, to zapraszam, no czy teraz jest zamknięty, do domu opieki, tak? Możecie się przekonać, jak wygląda też kres twojego czy mojego życia, jeżeli oczywiście dożyjemy, bo też może się inaczej, ciało nasze się może szybciej rozpaść. Wystarczy choroba nowotworowa, jeden udar, wylew, wypadek samochodowy. Czy jestem młody, czy stary? Apostoł Paweł przypomina nam, że jesteśmy kruchym tutaj w swoim ciele. Że z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, że wszystko ma swój czas. Ale zarazem chcę jeszcze jeden obraz przytoczyć, związany też z namiotem. Pamiętacie, jak naród izraelski wyszedł też już z Egiptu i przemierzał już pustynię, gdy wiedział, że ta wędrówka będzie jeszcze długo trwała, zanim dotrze do ziemi obiecanej, zanim wypełni się Boża obietnica i oni otrzymają w posiadanie nową ziemię i będą ją mogli sobie uprawiać, to w którymś momencie Pan Bóg kazał wybudować namiot zgromadzenia. Z czego on był zrobiony? Z czego został wybudowany? Pamiętacie? Jaka to była konstrukcja? To też był namiot, w którym była przechowywana skrzynia przymierza. W tej skrzyni przymierza były przykazania, tak, te tablice. Tam sprawowano ofiary. Ale to było tylko też coś, co było przejściowe, bo od samego początku było powiedziane, jeżeli wejdą już do ziemi obiecanej, Pan Bóg wypełni obietnicę, to przyjdzie taki moment, że wybudują co? Świątynię Salomona, potężną, z kamieni. Choć wiemy, że też i ona została zburzona, została, że tak powiem, zrównana z ziemią i można by powiedzieć, nie został kamień na kamieniu, została tylko ściana płaczu. Moi kochani, jesteśmy tu tylko przechodniami. Nasze ciało, to fizyczne, się starzeje, choruje, niszczy, ulega degradacji. Ale na szczęście mamy w naszym tekście powiedziane też o drugiej metaforze, że mamy od Boga prawdziwy dom w niebie. Jest to metafora zmartwychwstałego, chwalebnego ciała wierzącego człowieka. Nie wiem, czy dzisiaj, jak zmawialiśmy wyznanie wiary, skoncentrowaliście się na ostatnich słowach. Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Wierzę w ciała zmartwychwstanie. I nie chodzi o to ciało, które ja tutaj teraz mam i tak wyglądam. Ale chwalebne ciało, które każdy z nas otrzyma. Ciało to, które będzie przyobleczeniem nas jako tego, który obiecał, że ja żyję i wy żyć będziecie. Gdy Pan Jezus spotykał się po swoim zmartwychwstaniu, też był rozpoznawalny, ale nie pozwalał, aby się go co? Dotykać. Bo miał przemienione, chwalebne, zmartwychwstałe ciało. Oczywiście ono jest tylko dla tych, którzy w Niego uwierzyli. Dla tych, dla których Jezus Chrystus jest Panem, Zbawicielem. Dla tych, którzy Go naśladują każdego dnia, a nie traktują jako zabezpieczenie na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli umrzeć, to jakoś tam będzie. Nie wiem, jak tam będzie. Może usłyszymy, nie znam Cię. Może przed Tobą i przede mną zostaną zatrzaśnięte drzwi, jak przed tymi głupimi pannami, które miały nadzieję, że się dostaną, a się nie dostały. Mamy być tymi mądrymi, roztropnymi, którzy umieją obliczać dni swojego życia, bo jak żeśmy czytali u Hioba, one są już postanowione. Jesteśmy tymi, którzy w każdej chwili mogą zniknąć jak trawa, jak liść, który opadł na jesień, został porwany, jak kwiat, który jeszcze przed chwilą kwitnie, popatrzcie się, róże, jak będziecie wychodzili z kościoła, ale wystarczy jeden przymrozek i wszystko co? Padnie. Koniec, kres. Ale mamy dom w niebie. To nowe ciało. Już nie rękoma ludzkimi stworzone, nie z woli mężczyzny i kobiety. Ale jak jest tam podkreślone przez apostoła Pawła, w niebie utworzone przez Boga, który jest jakie? Wieczne. Przeczytajcie to sobie uważnie. I Pan Jezus o tym już zapowiadał swoim uczniom i mówił, że idę przygotować wam miejsce, bo w domu Ojca mego co? wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, ale idę, przygotuję wam miejsce, jeśli przygotuję, to przyjdę znowu, abyście gdzie ja jestem w tym domu, też jeszcze szerzej patrząc, bo tworzymy też kościół. Kościół jest porównany też do ciała. Już tutaj nie będę tego kolejnego wątka, żeby być dobrze zrozumianym, bo każdy z nas jest jakby częścią składową tego wielkiego Królestwa Bożego, jako ludzie wierzący oczywiście. Ale może jest w nas to pytanie, jakie miał wtedy tam w Ewangelii Jana Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Nie wiem, dokąd ja zmierzam w swoim życiu. Co się stanie ze mną po śmierci? Może ktoś patrzył na trumnę niejednego tutaj, choćby naszego bliskiego, gdy go żegnaliśmy w kościele, czy byliśmy na cmentarzu. Czy miałeś taką refleksję, dokąd odszedł? A co się stanie ze mną? Przecież i ja kiedyś z prochu powstałem i w proch się kiedyś obrócę. Ale duch, dusza moja i będzie przeznaczone do życia wiecznego dla tych, którzy go umiłowali, obrali jako swojego Pana i Zbawiciela. Dlatego wtedy Pan Jezus mówi do tego Tomasza: ja jestem droga. Jestem prawda. Jestem życie. I nikt nie przychodzi do Ojca. Nikt. W żaden inny sposób, jakimiś tylnymi drzwiami poznajomości, z pieczątką od księdza, tak? Zaświadczeniem takim czy innym z parafii. Nie, ono nic ci nie pomoże. Ja jestem droga, prawda i życie. Kto we mnie co? Wierzy. Zbawiony będzie. Żyć będzie wiecznie. I tutaj chcę przejść jakby do drugiego fragmentu, który o tej wierze niechaj nam troszeczkę pomoże. A mianowicie w 7 wierszu jest napisane: gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Czy jak przeczytamy tłumaczenie słowa życia, pewność nam daje wiara, a nie nasze oczy. Pewność nam daje wiara, a nie nasze oczy, to co teraz ja tu widzę. I pozwólcie o pewien obraz. Mieszkamy tutaj pod Czantorią, tak? Niektórzy z was bardzo lubią chodzić po górach. I w pewnej górskiej miejscowości rozpoczyna się szlak górski. Na drogowskazie jest napisane: do szczytu 6 godzin. Także troszeczkę taka dłuższa wyprawa. Szczytu nie widać. Nie możemy wybrać drogi ani kierunku marszu na podstawie tego, co widzimy. Na przykład na azymut. Tak, tam jest, widzę ten szczyt, to sobie go skrócimy, tą drogę i się dostaniemy. Po co iść na przykład wyznaczonym szlakiem? Nie widzimy tego, nie potrafimy tego punktu szczytu zobaczyć. Musimy zawierzyć kierunkowskazom, drogowskazom, tym znakom, które znamy na szlakach. Idziemy. Mijają minuty, kwadranse, pierwsza godzina, weszliśmy w wysoki las. Szczytu wciąż nie widać, ale znaki wskazują szlak i kierunkowskazy upewniają nas, że idziemy we właściwym kierunku, właściwą drogą. Droga przechodzi w kamienną ścieżkę, pniemy się w górę, oddech staje się coraz krótszy, coraz trudniej nam jest iść. Wyszliśmy ponad las. Idziemy poprzez kosodrzewinę. Nad nami widać skalistą grani, ale szczytu wciąż nie widzimy i pozostaje dla nas niewidoczny. Wiara, że za granią jest upragniony szczyt, pozwala nam przezwyciężyć zmęczenie, zniechęcenie, znużenie. Dodaje tobie, mnie siły. Przecież jak to już mam blisko, a jak idziemy z dziećmi, to jak długo jeszcze? Tak? Znacie to? Nogi mnie bolą, pić mi się chce, a możemy przysiąść, a możemy odpocząć, a jak długo jeszcze, a za sekundę, a jak długo jeszcze, a za 2 sekundy, jak długo jeszcze. Znacie to? Albo sami takimi marudami możemy być. Ale gdy ktoś powie: o, już tam za tym zakrętem, tak? O, już za tamtym wzniesieniem na pewno będzie szczyt, no gorzej jak go nie ma, to wiecie, co rodzice muszą przeżywać? No, albo z tymi, z którymi idziemy, a oni nie mają wprawy w górach, to znowu marudzą. Tak jest w życiu naszym. Ale w końcu jesteśmy u celu wędrówki. W końcu zdobywamy ten szczyt. Pomimo tego, że nie widziały go nasze oczy. Pomimo tego, że w żaden sposób nie mogliśmy w taki być zmotywowani. Musieliśmy zawierzyć tym znakom, zawierzyć tym drogowskazom. Może to było więcej niż 6 godzin, a może krócej niż 6 godzin, nieważne. Ale ważne, że osiągnęliśmy cel. Tak obraz życiowej pielgrzymki, można by powiedzieć, rysuje się przed nami poprzez słowa apostoła Pawła. W wierze, ani w oglądaniu, w tym, co widzą nasze oczy, pielgrzymujemy, idziemy w tej drodze życia. Idąc przez życie, nie oglądamy, nie widzimy szczytu, celu, do którego zmierzamy. Choć wielu to właśnie też zniechęca, ale to jest głupota, to jest może ślepota. Musimy wierzyć, że Pan Bóg przygotował dla ciebie to, co jest napisane w Jego Słowie, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go, co? Miłują. Mogę tego nie widzieć, mogę to nie usłyszeć, mogę tego nie pojąć, ale mam zaufać. Mam się kierować wiarą, że Bóg, który dał obietnicę, wypełni je. Że Bóg, który to, co zapisał w swoim Słowie, jest pewne dla ciebie. Ale to ty musisz podjąć tą decyzję. Postanowiłem iść za Jezusem. Ten świat jest za mną, a krzyż i Chrystus przede mną. Nie wrócę, idę, chcę zdobyć ten szczyt, bo niebo to najwspanialsze z miejsc. Druga alternatywa to piekło. Ale wybór należy do ciebie. Ja wybieram niebo. Ja wybieram drogę z Jezusem. Po prostu, zwyczajnie, bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu i stale przy Nim być, bo On jest też najlepszym przewodnikiem dla ciebie i dla każdego z nas i dla mnie. Wierzymy w Jego istnienie i to, że możemy na Nim polegać. Wierzymy w te Boże kierunkowskazy ustanowione na drodze naszego życia, te znaki, które Pan daje, abyśmy mogli podążać do naszej niebiańskiej ojczyzny, którą często fizycznie jesteśmy w stanie zobaczyć tu i teraz. Nie idziemy do czegoś, co widzą nasze fizyczne oczy, ale do tego, co widzi i czuje serce, do Królestwa Bożego. Wiara w Boże Słowo uwidocznione w Jezusie Chrystusie, naszym najlepszym przewodniku, utwierdza nas, że warto za Nim iść, że warto Mu zawierzyć, że warto Mu powierzyć swoje życie, bo sama nie dotrzesz do tego celu. Potrzebujemy najlepszego przewodnika, tego, który tą drogę przeszedł, który sam tą drogą jest, który tak bardzo nas umiłował, że czeka, aby ująć ciebie za dłoń i przeprowadzić za to, co doczesne, aby doprowadzić nas do życia wiecznego, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest największe pragnienie, największa modlitwa Boga, aby z nami spędzić wieczność, aby z tobą spędzić wieczność. On sobie nie wyobraża, żeby ciebie tam nie było, żeby ciebie tam zabrakło, bo on tak każdego z nas, czy jest konfirmantem, czy jest osobą najstarszą tutaj, kocha. I dlatego zaprasza, pójdź za mną, pójdź, uwierz, zaufaj. Nie polegaj tylko na swoim własnym rozumie, na tym, co oferuje ci świat. I daje ci zabezpieczenie może w pewnej emeryturze, może właśnie w przeświadczeniu, że jesteś młody i nie musisz się nad tym zastanawiać. Pracujesz, masz pieniądze, więc ty decydujesz. A może masz solidne ubezpieczenie. A wiecie, jak kaznodzieja to wszystko nazywa? Kto wie? Marność nad marnościami. Póki co tego tutaj bardzo potrzebujemy. Ale widzieliście, żeby trumna miała kieszenie i tam coś można było nawkładać? Możemy tak zrobić, nie? No, spróbujcie z tego potem po śmierci skorzystać. Nie wiem. Może ktoś jest, przepraszam, użyję to słowo, aż tak naiwny, że jakoś to będzie. Niebo to najwspanialsze z miejsc. Łaska, chwała czeka na Ciebie, bo czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło i nie pojęło, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Czy niebo to Twój cel? Czy masz taką miłość, że ani śmierć, ani życie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, jak pisze apostoł Paweł, nie zdołają Cię już odłączyć od miłości Chrystusowej? Cokolwiek by się wydarzyło w tym niespokojnym, współczesnym świecie? Jeżeli nie masz takiej pewności, nie masz takiej wiary, to On Cię zaprasza. To On mówi, wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Wzywaj Go, proś i zaproś, aby On Cię poprowadził. A ci z nas, którzy mają tą pewność, trwajmy i w tej naszej pielgrzymce życia zmierzajmy ku niebios bram, bo niebo to najwspanialsze z miejsc. Amen. Módlmy się. Panie Boże, tak Tobie dziękuję, że przypominasz mi o mojej kruchości, o mojej delikatności, o tym, że moje ludzkie ciało jest właśnie takim namiotem, którego konstrukcja jednym powiewem wiatru może się połamać, zniszczyć, zostać potargana, rozwiana, zniszczona, rozrzucona po całej pustyni życia. I tego jesteśmy świadomi, patrząc na swoje życie i patrząc na to, czy jesteśmy młodzi, czy już starsi, że nie jesteśmy nieśmiertelni, a nasze ciała nie są wieczne i nie będą młode, piękne. Dlatego chcemy o nie dbać, chcemy być tymi, którzy pielęgnują tą świątynię Ducha Świętego, ale zarazem patrzeć właśnie oczyma wiary, dążyć do tego domu w niebie, nie rękoma zbudowanego, wiecznego, gdzie będziemy przyobleczeni w to chwalebne ciało zmartwychwstania, które już będzie wieczne, którego ani śmierć, ani choroba, ani mozu, ani łzy nie zniszczą i nie oddalą nas już od miłości Chrystusowej. Ale będziemy mogli być tam wiecznie. Ale Panie, póki jesteśmy w drodze, to musimy pamiętać, że nie na oglądaniu, na tym, co dotykamy, co próbujemy, czego chcemy dotknąć, uchwycić i co się nam wydaje, że daje nam pewność, bo to znam, bo to trzymam, bo to na to patrzę, daje mi pewność zbawienia. Nie. Chcę zaufać wiarą, że czego oko nie widziało, czego ucho moje nie słyszało, co mój ludzki rozum nie pojął, nie zrozumiał, to na tym właśnie polega całkowite oddanie, zaufanie się, wierzę w Bogu, aby widzieć to oczyma naszego serca, uchwycić się Ciebie, Jezu, wiarą, abyś Ty był tą drogą, prawdą i sensem mojego życia i przeprowadził nas z doteczności do wieczności, abyśmy mogli już być z Tobą na wieczność. Ale decyzja jest każdego dnia po mojej stronie. Postanowiłem iść za Jezusem. Ten świat grzeszny jest za mną, a Chrystus i Jego krzyż i przebaczenie i łaska zbawienia jest przede mną. Ja nie wrócę. Ja chcę iść za Tobą. Dlatego bądź moim przewodnikiem. Bądź moim przyjacielem. Bądź moim Panem i Bogiem. I bądź nade wszystko moim zbawieniem. W Jezusie Chrystusie, Panu, który żyje i króluje i w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas. I niech będzie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.